Rasa, kultura i kapitał ludzki w ujęciu Thomasa Sowella. Raport Fundacji Dobre Państwo. Gdyby potraktować myśl Thomasa Sowella jako laboratoryjny preparat, w którym skondensowano najgorętsze spory współczesności, pierwszy wniosek okazałby się przewrotny. Debata o rasie i kulturze w istocie nie dotyczy koloru skóry ani moralnej oceny przeszłości. Dotyczy ona trwałych różnic w kapitale ludzkim, ukształtowanym przez stulecia odmiennych praktyk. Sowell podchodzi do tego zagadnienia z podwójnej perspektywy. Chłodnego ekonomisty, bilansującego aktywa i pasywa kulturowego dziedzictwa, oraz wnikliwego antropologa, badającego realne nawyki zamiast tożsamościowych mitów. Jego fundamentalna teza głosi, że nierówności między grupami etnicznymi wynikają pierwotnie z odmiennych trajektorii historycznych i wzorców kulturowych. Dopiero wtórnie są one efektem dyskryminacji. Ciężar dowodu zostaje więc przeniesiony z zewnętrznych instytucji na wewnętrzny bagaż, który każda grupa niesie w swoich umysłach i obyczajach. Nie jest to wszak proste moralizatorstwo na temat indywidualnej odpowiedzialności. U podstaw tej rekonstrukcji leży bowiem przekonanie o dynamicznej naturze historii, w której nie ma miejsca na wrodzoną wyższość jakiejkolwiek rasy. Istnieją natomiast realne różnice w efektywności kulturowych strategii rozwoju. Niektóre systemy nawyków sprzyjają akumulacji kapitału ludzkiego, podczas gdy inne ją systematycznie sabotują. Jedne kultury wpajają, że warunkiem awansu jest dyscyplina i odroczona gratyfikacja. Inne sugerują, że o prestiżu świadczy ostentacyjna konsumpcja i pogarda dla pracy. Gdy te dwa modele wchodzą w kontakt, rodzą się napięcia, które język polityki nazywa rasizmem i nierównością, a język ekonomii – różnicami w produktywności. W tej perspektywie Sowell sytuuje się blisko Maxa Webera. Słynna teza weberowska, wedle której pewne etyki religijne sprzyjały racjonalizacji życia gospodarczego, odradza się tu w sekularyzowanej formie. Kluczem do sukcesu nie jest już protestancki dogmat, lecz konkretny zestaw nawyków, który on promował. Dyscyplina w gospodarowaniu czasem, nieufność wobec długu i nawyk oszczędzania. To właśnie ten kulturowy kod staje się powtarzalnym wzorcem obserwowanym w grupach, które osiągają sukces ekonomiczny, niezależnie od miejsca na mapie świata. W optyce Thomasa Sowella migracja nie jest neutralnym transferem siły roboczej, lecz przenoszeniem całych repertuarów kulturowych. Pracownik nie przemieszcza jedynie swoich mięśni i dyplomu, lecz całą niewidzialną strukturę nawyków. Od stosunku do ryzyka i rozumienia uczciwości kontraktowej, po definicję życiowego sukcesu i wzorce wychowania dzieci. To dlatego ta sama grupa etniczna potrafi powtarzać podobne wzorce powodzenia lub porażki w skrajnie odmiennych kontekstach instytucjonalnych. Żydzi, czy to w średniowiecznej Hiszpanii, Imperium Osmańskim, czy Stanach Zjednoczonych, konsekwentnie pojawiają się w tych samych sektorach gospodarki. Wykorzystują przewagi w handlu, finansach i rzemiośle precyzyjnym. Niemcy, jako rolnicy o wysokiej produktywności, producenci fortepianów i inżynierowie rozpraszają się od Rosji po Australię, nie tracąc przy tym swojego rozpoznawalnego profilu. Chińczycy zaś w Azji Południowo-Wschodniej, Ameryce Łacińskiej czy na Karaibach powtarzają tę samą trajektorię. Od drobnego handlu detalicznego, przez hurt i kredyt kupiecki, aż po powolną akumulację kapitału. Sowell odczytuje te powtarzalności jako quasi eksperyment naturalny, w którym zmienną kontrolowaną są cechy kultury, a zmienną zakłócającą odmienne systemy polityczne. Migracja okazuje się mechanizmem transformacji gospodarczej, który nie polega na prostym zasypywaniu deficytu pracy, lecz na wstrzykiwaniu do organizmu gospodarczego obcych nici DNA kapitału ludzkiego. Imigranci przynoszą umiejętności tam, gdzie miejscowe elity pogardzały pracą fizyczną, koncentrując się na rentach z ziemi i zawodach prestiżowych. W logice Sowella nie jest zatem tak, że społeczeństwo przyjmujące narzuca rolę przyjezdnym. To raczej przyjezdni przynoszą ze sobą repertuar ról i nisz, które potrafią wypełnić znacznie lepiej niż dotychczasowi mieszkańcy. Ten obraz stoi jednak w jawnej sprzeczności z częścią współczesnej literatury, która podkreśla, że to instytucje państwa przyjmującego determinują trajektorię awansu migrantów. Sowell uważa, że migracja nie jest procesem losowym, lecz głęboko selektywnym. Emigrują ci, którzy na poziomie cech psychologicznych i kulturowych są bardziej skłonni do ryzyka, dyscypliny i odroczenia gratyfikacji. Tym samym, sam akt migracji staje się mechanizmem wzmacniającym u niektórych grup cechy, które już były w nich obecne. Bodaj najbardziej frapującym fragmentem analizy Sowella jest opis tzw. mniejszości pośredniczących, które stają się swoistymi soczewkami napięć ekonomicznych. Są to grupy specjalizujące się w handlu, finansach i dystrybucji. A więc w sektorach, których większość społeczeństwa, z powodów kulturowych lub prestiżowych, unika bądź w których nie potrafi działać. Żydzi w Europie, Chińczycy w Azji, Hindusi w Afryce Wschodniej czy Libańczycy w jej zachodniej części. Wszyscy oni stają się naturalnymi operatorami sieci kredytu i dystrybucji. Ich praca, choć obniża koszty transakcyjne dla ogółu, paradoksalnie ściąga na nich oskarżenia o chciwość i wyzysk. Sowell z chłodną precyzją dekonstruuje ekonomiczną racjonalność ich rzekomej klanowości. Koncentracja transakcji wewnątrz grupy nie jest bowiem sentymentalnym przywiązaniem, lecz mechanizmem, który pozwala zastąpić formalne, kosztowne kontrakty prawne kapitałem zaufania, reputacji i sankcji wewnątrzrodzinnych. W handlu diamentami czy przy udzielaniu kredytu kupieckiego ubogim klientom, gęsta sieć więzi kompensuje brak kosztownych zabezpieczeń. Z zewnątrz wygląda to na hermetyczne getto ekonomiczne, lecz od środka jest to wysoce efektywny system obniżania kosztów. Tu właśnie ujawnia się jedna z najbardziej kontrowersyjnych intuicji Sowella. Zwykłe statystyki cen w dzielnicach biedy nie rozróżniają fundamentalnej prawdy. Jednostka kredytu udzielona klientowi bez zdolności i zabezpieczeń jest zupełnie innym dobrem niż identyczna kwota pożyczona klientowi o stabilnym dochodzie. Polityk czy aktywista widzi tylko liczby, po czym ogłasza, że biedni płacą więcej, a zatem są wyzyskiwani. Ekonomista natomiast zadaje kluczowe pytanie. Dlaczego legalna konkurencja nie wchodzi masowo na ten pozornie nadzwyczaj zyskowny rynek? Jeśli tego nie robi, oznacza to, że zysk skorygowany o ryzyko niewypłacalności okazuje się niski, a nierzadko ujemny. Wiele regulacji, które w dobrych intencjach ograniczają wysokość odsetek, w praktyce zamyka biednych w strefie kredytowej nicości. Tam jedynymi dostawcami kapitału pozostają nielegalni lichwiarze. Sowell nie wierzy w zdolność państwa do odgórnego konstruowania struktur finansowych dla wykluczonych. Twierdzi raczej, że są one emergentnym produktem kultury mniejszości, która została historycznie zmuszona do samodzielnego rozwiązywania problemów nieznanych większości. Wolny rynek z natury karze dyskryminację, gdyż jest ona dla pracodawcy czystym kosztem. Natomiast instytucje publiczne mogą ją utrwalać, ponieważ nie podlegają tej samej presji zysku. Znajduje to potwierdzenie w badaniach nad zachowaniem państwowych monopolistów i biurokracji, gdzie brak finansowej sankcji za nieracjonalne decyzje sprzyja konserwowaniu praktyk opartych na wykluczeniu. Fragmenty analizujące podbój i dyfuzję kultury stanowią dla współczesnej wrażliwości ogromne wyzwanie. Sowell przypomina, że historia ludzkości jest w ogromnej mierze kroniką przemocy. Granice państw i języków to w istocie zamrożone w czasie rezultaty militarnych sukcesów. Taka perspektywa nie umniejsza moralnego ciężaru zbrodni, lecz kieruje uwagę na fundamentalne pytanie o długofalowe skutki kulturowe tych procesów. Odpowiedź, jaką formułuje autor, jest bezlitosna w swojej logice. Imperia były pasami transmisyjnymi cywilizacji. Rzymskie legiony niosły ze sobą nie tylko oręż, ale i cały aparat cywilizacyjny, instytucje prawa, inżynierię dróg, pismo oraz miejskie formy życia. Ten sam bezwzględny schemat powraca w analizie nowożytnych imperiów kolonialnych. Sowell, idąc pod prąd dominującej narracji, podkreśla, że włączenie Afryki i Azji w globalny obieg handlu i technologii dokonało się właśnie za cenę kolonialnej przemocy. Postrzeganie tej historii wyłącznie przez pryzmat moralnej winy zaciemnia samą istotę mechanizmu dyfuzji kulturowej. Zamiast moralnego oburzenia, perspektywa Sowella na niewolnictwo wymaga chłodnej analizy. Jeśli przyjmiemy, że była to instytucja niemal uniwersalna, jej źródeł należy szukać w brutalnej logice siły. Niewolnictwo jawi się tu jako funkcja bezbronności. Rasa w tym układzie pojawia się dopiero wtórnie, jako ideologiczny kostium dla nagiej dominacji. Historyczna wyjątkowość Zachodu polega nie na tym, że praktykował niewolnictwo, bo to czynili niemal wszyscy. Polega na tym, że jako jedyny wytworzył intelektualne i moralne narzędzia, by je kwestionować, a następnie zniszczyć. Najbardziej zapalny obszar myśli Sowella dotyczy inteligencji i testów. Jego stanowisko to próba narysowania ostrej linii demarkacyjnej między dziedzicznością wewnątrz grup a wyjaśnianiem różnic między nimi. Sowell uznaje wysoką odziedziczalność cech kognitywnych u jednostek. lecz z całą mocą podkreśla ich plastyczność na poziomie grup. Koronnym dowodem są dane o niskich wynikach testów ilorazu inteligencji wśród imigrantów włoskich czy żydowskich. W okresie I wojny światowej. W kolejnych pokoleniach wzrosły one do poziomów powyżej średniej krajowej. Taka dynamika służy tezie, że nie istnieje żadna esencjalna inteligencja przypisana do rasy. Zmienność wyników w czasie jest nie do pogodzenia z prostym determinizmem genetycznym. Współczesna psychometria potwierdza tę intuicję poprzez tzw. efekt Flynna, czyli globalny wzrost średnich wyników ilorazu inteligencji w ciągu kilku dekad. Jest to zjawisko zbyt gwałtowne, by wyjaśnić je ewolucją genetyczną. Jednoznacznie wskazuje na rolę bodźców środowiskowych, urbanizacji, edukacji i rosnącej złożoności życia codziennego. Z drugiej strony, profil różnic między grupami jest funkcjonalnie wyspecjalizowany. Grupy wywodzące się z kultur o silnym nacisku na rzemiosła geometryczne czy żeglugę osiągają ponadprzeciętne wyniki w testach wyobraźni przestrzennej. Społeczności o długiej tradycji piśmiennictwa dominują w testach abstrakcji werbalnej. Krytycy Sowella zwracają jednak uwagę, że choć słusznie odrzuca on biologiczny rasizm, to jednocześnie zdaje się zastępować go swoistym determinizmem kulturowym. Traktuje kulturę jako niemal hermetyczny pakiet nawyków, pomijając fakt, że same te nawyki podlegają bezustannej selekcji w polu nierówności ekonomicznych. Kontrast między izraelską a francuską kulturą gospodarczą stanowi idealny poligon doświadczalny dla tez Thomasa Sowella. Izrael bywa opisywany jako państwo niecierpliwej innowacji. Gęsta tkanka powiązań między startupami a elitarnymi jednostkami armii tworzy środowisko, w którym skłonność do ryzyka i kwestionowanie autorytetów są racjonalną strategią przetrwania. Francja z kolei reprezentuje model etatystyczny i zhierarchizowany. Długie trwanie centralizmu administracyjnego nadaje tamtejszej kulturze ton formalizmu i proceduralnej skrupulatności. Jeśli spojrzeć na to przez okulary Sowella, Izrael przypomina mniejszość pośredniczącą przeniesioną na poziom całego państwa. Francja wpisuje się natomiast w typ kultury, gdzie państwo przez wieki pełniło rolę głównego modernizatora. Wytworzyło to nawyk oczekiwania, że kluczowe innowacje muszą zostać odgórnie legitymizowane przez elity. Ten kontrast pokazuje, że kultura jest równie realnym czynnikiem ekonomicznym, jak stopy procentowe czy podatki. Gdyby Thomas Sowell miał zdiagnozować kondycję Unii Europejskiej, jego pytanie nie dotyczyłoby abstrakcyjnych wartości. Pytałby, czy wciąż reprodukujemy kapitał ludzki pozwalający utrzymać poziom cywilizacyjny bez życia na kredyt zaciągnięty u minionych pokoleń. Unia dysponuje gigantycznym zasobem infrastruktury kulturowej. Jednak ów kapitał podlega erozji. Demograficzna implozja, zanik apetytu na ryzyko i roszczeniowa postawa wobec państwa opiekuńczego to symptomy kultury, która zamiast pomnażać swój kapitał, zaczęła go przejadać. Największą niewiadomą pozostaje zdolność Europy do asymilacji migrantów. Jeśli Unia potraktuje kulturę wyłącznie jako mozaikę równych tożsamości, zniknie język pozwalający dyskutować o tym, że pewne zestawy nawyków są obiektywnie bardziej produktywne od innych. Sowell ostrzega przed sztuczną ochroną tożsamości kosztem technologicznej receptywności. Gra toczy się o trwałość europejskich nawyków pracy, prawa i nauki. Oraz o odwagę, by nazwać te nawyki lepszymi, ponieważ w długiej perspektywie okazały się skuteczniejsze w budowaniu wolności jednostki. Współczesna myśl ekonomiczna przyznaje Sowellowi rację w kwestii trwałości norm kulturowych. Jednak teoria znacznie mocniej akcentuje dziś wpływ sztucznej inteligencji. Źródła nierówności w nadchodzących dekadach wyznaczy ruchoma granica automatyzacji. Nowy kapitał ludzki musi obejmować zdolność do nieustannego uczenia się i kompetencje komplementarne wobec algorytmów. Prognozy na 2030 rok wskazują, że wąskim gardłem wzrostu będzie deficyt ludzi zdolnych do ról kreatywnych w środowisku głębokiej niepewności. Tu wyłania się paradoks. Jeśli kultura decyduje o sukcesie w nowej epoce, to grupy, które historycznie wykształciły etos dyscypliny, zyskają nową przewagę. Jednocześnie bez świadomej polityki inkluzyjnej, przewaga ta ulegnie gwałtownej polaryzacji. Rady Sowella brzmią jak surowe vademecum. Nie oczekuj, że politycy rozwiążą za ciebie problem kapitału ludzkiego. Nie zakładaj, że zamknięcie się w kokonie tożsamości zapewni ci bezpieczeństwo. Tożsamość bez technologicznych kompetencji jest tylko symbolem, który łatwo staje się zakładnikiem w cudzych grach. Być może właśnie wymuszona współobecność na globalnej arenie zmusi różne kultury do przewartościowania swoich strategii. W świecie, gdzie granice stają się płynne, jedyną trwałą walutą pozostaje zdolność do adaptacji. Pytanie o to, co naprawdę decyduje o sukcesie, pozostaje otwarte. Czy to dziedzictwo przeszłości, czy odwaga, by w obliczu zmiany stworzyć siebie na nowo?